Czcigodni i drodzy bracia i siostry. Przychodzimy tu do tego niezwykłego miejsca, w którym przywołujemy tego, który pierwszy zwyciężył w Bożej sprawie. Świętego Michała, który został wyposażony w Bożą moc do pokonania szatana. I to jest pierwsze wielkie memento, przypomnienie nam wszystkim, że każdy, kto idzie za Chrystusem, kto wierzy w Boga, powinien pamiętać o tym, że angażuje się w walkę. Dzisiaj lubi się pomijać ten drażliwy moment walki duchowej. Wszystko najlepiej byłoby zasłodzić, wymieszać, zredukować. A Pismo Święte i Bóg, i święty Michał Archanioł mówi: któż jak Bóg? Jeśli zmienicie Boga, jeśli zmienicie Jego miejsce, jeśli zechcecie Jego miejsce zastąpić kimkolwiek innym, poniesiecie stratę. I to On pierwszy opowiedział się przeciwko zbuntowanym aniołom. On zwyciężył. Myślę, że to jest wielka intuicja błogosławionego Bronisława Markiewicza, który do takiego patrona się odwołał. Takie imię nadał dziełu swojego życia, jakim były te zgromadzenia zakonne. Tu, w miejscu piastowym, chciał uczynić miejsce relacji, pośrednictwa, miejsce mocy Bożej, w którą zaangażuje się święty Michał Archanioł. Odmawiamy tę modlitwę, bo wierzymy ciągle, że i dzisiaj w pokrętych drogach świata błąka się szatan, błąka się. Trzeba to mieć odwagę powiedzieć. Próbuję szukać popleczników, zwolenników i wśród ludzi, i wśród sił ciemności. Ale zwycięstwo jest po stronie Chrystusa, który pokonał go. Zwycięstwo jest po stronie tych, którzy mają i mądrość, i odwagę, i dar wiary, żeby pójść za tym wskazaniem Chrystusa. Tych wskazań przed chwilą z liturgii świętej otrzymaliśmy kilka. Chociażby to wskazanie o pokorze, o potrzebie właśnie niewyższego mniemania o sobie niż to, które jest odzwierciedleniem prawdy, niż jest prawdziwe. Nie miejcie wyższego mniemania niż należy. Niech każdy sądzi o sobie trzeźwo. To jest wskazanie świętego Pawła, a potem to otwarte serce Pana Jezusa wobec dziecka bezbronnego, i nikt się nie dostanie do nieba, jeśli nie zdobędzie się na postawę dziecka. Dziecko jest ufne, dziecko jest pokorne, ono wie, na czym rzecz polega. Jakie to ujmujące. Muszę powiedzieć, że człowiek się musi powstrzymywać, żeby nie okazywać dodatkowego uczucia, jak widzi się dziecko, które przyznaje się do błędu. Ile razy przy powitaniach różnych przychodzą dzieci i pytam: kto, jak masz na imię? Tak i tak. Masz brata czy siostrę? Takie maluchy mam. A kto jest grzeczniejszy w domu? A kto jest najgrzeczniejszy? Najczęściej to dziecko mówi, że tam ktoś, a czasem powie mama, najgrzeczniejsza w domu. Przyznaje się. Ono wie, a ty jak u ciebie? No to tak różnie. To prawda, prawda promieniuje i ujmuje serce, wyzwala uczucia. Dzisiaj mamy tę scenę Pana Jezusa, który całuje, przyciska te dzieci do serca, który to serce otwiera przed człowiekiem, który zdobędzie się na ten wzór tego dziecięcego serca, który zaufa Bogu, nie sobie, zaufa drugiemu człowiekowi, nie sobie. I dlatego idąc do ołtarza Chrystusowego, próbujmy właśnie w tym duchu pokory się zawsze zbliżać, bo Bóg pokornym łaskę daje. Daje niezwykłe, nie do wyliczenia, nawet nie do oczekiwania łaski, jeśli człowiek zostawi miejsce dla Pana Boga, dla drugiego człowieka, jeśli nie sam chce wypełnić siebie samego czy usatysfakcjonować. Człowiek zresztą się rozwija, tworząc, ofiarowując, pokonując siebie. Przychodzimy tu popatrzeć też na tego błogosławionego kapłana, który jest fenomenem, autentycznym, niezwykłym wydarzeniem, które zaistniało przez krótki okres. Żył 70 lat, jak wiemy, dokładnie. Całe życie był człowiekiem bardzo autentycznym. Zresztą pochodził z tej próchnickiej rodziny wielodzietnej, rodziny pracowitej, rodziny, która umiała pracować dla innych. Jego ojciec był kilkakrotnie, trzykrotnie wybierany burmistrzem przez ludzi. Miał zaufanie. Wszystkich synów wykształcił, dał wyższe wykształcenie. To przecież w tamtych czasach było rzeczą niezwykle trudną. Musiał się napracować, natrudzić. Niejednokrotnie w domu matka robiła placki z jakichś jarzyn tylko, bo nic innego nie było. Ale na szkołę, na wysiłek, na pracę ten wypracowany, wyoszczędzony grosz był. To jest właśnie perspektywa, żeby jednak przygotowywać się do tego przyszłego życia. Bronisław uczestniczył w tym życiu, wrastał w nim Bóg i Boża moc. On wiedział, że warto być dobrym, że warto drugiemu człowiekowi czynić dobro, że trzeba otworzyć serce na drugiego człowieka, zwłaszcza na najbardziej potrzebującego, na dziecko. Jego życie to jak życie niejednego z nas. Przeżył nawet jako chłopak 18-letni kryzys wiary, który trwał ponad rok. Przez książki, przez nauczycieli zarażonych socjalizmem ateistycznym. Już wtedy odzyskał wiarę, walcząc ze sobą, zmagając się, szukając prawdy w książkach, i lektura książki Korzeniowskiego mu przyniosła właśnie to otwarcie, światło. Pan Bóg posłużył się tym słowem pisanym, drukowanym. Bronisław wiedział od tej chwili, że była to próba, przez którą przeszedł zwycięsko. Pracowity kleryk, bardzo gorliwy ksiądz, zaciekawiony nauką. Jako wikariusz postanowił dojeżdżać do Lwowa, potem na Uniwersytet Jagielloński, pogłębiał wiedzę. Był proboszczem w kilku parafiach. Wszędzie zaznaczył bardzo gorliwie swoją kapłańską obecność. Zawsze był dla ludzi. Jako profesor seminarium prowadził tych kleryków też do tych zaułków, do tych przysiółków, których młodzież, dzieci nie miały okazji poznać, posłuchać, dowiedzieć się o Panu Bogu. Płonął, całe życie płonął, całe życie zmagał się z powołaniem. Czy powołaniem jego jest powołanie kapłaństwa diecezjalnego, parafialnego, czy powołanie specjalistyczne, zakonne. Do kilku furt klasztornych pukał. Nie był spokojny, był krytyczny. Wreszcie zdecydował się pójść do zakonu bardzo popularnego wtedy. Jeszcze żył założyciel, dynamiczny, niezwykły ksiądz, święty Jan Bosko. Był tam kilka lat, a jednak stwierdził, że trzeba do Polski przenieść ten charyzmat. Wrócił tu. Niestety konfrontacja z rzeczywistością w ówczesnej tej trudnej, niezwykle sytuacji, przecież to jest koniec XIX wieku, wielka galicyjska bieda, trudności, kłopoty, różne rozruchy, rzeź, potem zbliżająca się wojna, różne rewolucje, które przechodziły, buntowani ludzie przez nowe ideologie, prądy. Ksiądz Markiewicz, widząc tu te wielkie rzesze młodych ludzi, niejednokrotnie opuszczonych, bez perspektyw życiowych, z całym sercem się zaangażował. Biskup ofiarował mu tę parafię liczącą 800 dusz. Tam przy tym kościele, tu na skrzyżowaniu, przy kościele parafialnym, zaczyna w plebanii, potem w następnych budynkach, zaczyna tę pracę z młodzieżą, z dziećmi. Jego pragnienie pomagania jak największej liczbie dzieci nie było zgodne z doświadczeniem świętego Jana Bosko. Domagano się, żeby jednak dostosował, ten standard musi być wyższy, ale skąd, z czego? To był jeden z tych większych kłopotów jego. Ksiądz Markiewicz decyduje się na to, że jednak właściwie, że zostanie przy realizowanym charyzmacie. I tu znów zaczynają się trudności. Właściwie ma już 50 lat życia. Już praktycznie to już jest dla niejednego człowieka już sukces za sobą, ma zmierzch, a dopiero przed nim to wszystko jest. Zakłada zgromadzenie męskie. Widzi, że trzeba pomocników do tego dzieła szukać. I z kolei jest trudność, bo biskup chce, żeby wszystko było zgodne z prawem, z wymaganiami Kościoła. Staje mu niejako na drodze. Ciekawostką jest, że to święty biskup staje świętemu na drodze. Ale to święci we właściwy sposób się sprzeczają. Święci kochają Kościół, kochają Boga. Święty Józef Sebastian Pelczar domaga się dokładności. Są inne zgromadzenia. Niech się tam realizuje to powołanie. Nie, on czuje charyzmat, zakłada stowarzyszenie. Biskup, widząc tych biednych chłopców, potem i dziewczęta, pomaga. Są świadectwa wysyłanych regularnie sum. A jednak nie chce zatwierdzić zgromadzenia. Późniejszy kardynał, arcybiskup krakowski Sapieha zatwierdza zgromadzenie. I w 2 tygodnie później biskup Pelczar zatwierdza mu zgromadzenie. Ale 2 tygodnie później ktoś inny jeszcze sprawdził, ktoś inny powiedział, dał słowo. Ciężar spadł z serca. Myślę, że to jest właśnie to wymaganie, które było bardzo potrzebne, błogosławione, żeby święty odpowiedział świętemu w święty sposób, we właściwy chrześcijański sposób. Tu się sprawdziło, że zgadzanie się z wolą Bożą, jak mówił Markiewicz, jest znakiem najpewniejszym, że miłujemy Pana Boga i że ta wola Boża to się przedstawia w poleceniach przełożonych, które nie zawsze rozumiemy, które niekiedy trudno nam zaakceptować. Błogosławiony Bronisław zaakceptował, rozwiązał zgromadzenie, miłość jego serca musiał ustąpić, polecić, że mają wstąpić do innych, mają zdjąć strój duchowny. Zdjęli. Oni odeszli, zostali przy nim, bo widzieli, że skoro taka jest wola, przeczekamy. Trzeba dać dowody. I mówił, niejednokrotnie pisał, jeśli będziemy mieli pracę, jeśli będziemy mieli świadectwo życia, Kościół nas dostrzeże, będziemy ozdobą Kościoła. Tak się i stało potem. Więc myślę, że dzisiaj zobaczcie, dlaczego to mówię. Dlatego, że widzę i to często powtarzam, że nam nie grożą zewnętrzne prześladowania. Nie, oni nie pokonają. Nam, Kościołowi, wierze grozi wewnętrzny podział. Grożą te wewnętrzne, niekiedy nawet źle zrozumiane gorliwości. Te wewnętrzne próby reformy Kościoła. Zobaczcie, zbliża się rocznica wielkiego reformatora, który też chciał reformować Kościół w XVI wieku, a oderwał połowę Europy od Kościoła. To jest dla nas wskazówka, że te reformacje, które próbują swoje formy pobożności, czy swoje formy reformy, odnowy narzucić Kościołowi, są bardzo niebezpieczne, jeśli nie chcą zjednoczone, jeśli nie chcą słuchać właśnie Kościoła. Paweł VI, człowiek kochający Kościół, sługa Boży, kandydat na ołtarze, zostanie kiedyś wprowadzony. Przeprowadził ten Kościół przez Sobór Watykański II, ale często powtarzał, że reforma polega na tym, że ten, który jest na przodzie, musi czekać i oglądać się na tego, który jest na końcu. Bo reforma we społeczności kościelnej odbywa się w jedności, nie w pojedynkę. Nie, że ja będę gorliwszy, ja będę tym, który zaistniał, ma to nazwisko, ma to imię. I dzisiaj w Polsce, przypatrzmy się dobrze, nie udawajmy, że nie widzimy, ilu jest takich, którzy rozrywają to ciało Kościoła, którzy nie chcą się posłuchać, bo oni wiedzą lepiej niż papież, niż biskupi, niż Kościół cały. To jest ból Chrystusowy. Też byli tacy, którzy przez całe wieki wiedzieli lepiej niż Chrystus, który się modlił w wieczorniku o jedność. Myślę, że dzisiaj też trzeba powiedzieć, że będą potrzebni giganci ducha i oni zrodzą się. W każdym z nas drzemie święty. Trzeba pójść za tym wskazaniem. Trzeba, żebyśmy w miejscu, w którym jesteśmy, potrafili wypełniać we właściwy sposób wolę Bożą. Ksiądz Markiewicz, jak wiemy, że to jest nie tylko wielki wychowawca, ale to jest wielki społecznik. To jest wielki społecznik na swoje czasy, bo on łączył wiarę z miłością do ojczyzny, do tego ludu, który tu był, do tych wszystkich, których spotykał na co dzień. Nie chciał odłączać wiary od tej miłości ludzkiej. Te cechy, które były wyliczone przez świętego Pawła przed chwilą, to są ludzkie cechy. Wielkość duchową człowiek realizuje w ludzki sposób. Właśnie ta grzeczność, uprzejmość, ta cierpliwość, ta wytrwałość w modlitwie, ta cześć okazywana drugiemu człowiekowi i tak dalej, i tak dalej. Różne cechy, które jeśli czynimy z wiarą, są też świadectwem i wiary, ale jednocześnie są tym odradzaniem zewnętrznego świata. Ksiądz Markiewicz obserwował tę sytuację i wyciągał krytyczne wnioski. W jednym z pism pisze, że świat się dzisiaj wali, bo ludzie usunęli dwie główne podstawy życia społecznego. Jakie to podstawy? Właśnie powściągliwość i praca, to jest jego hasło, czyli asceza, pokonywanie siebie. Tylko ludzie umartwieni potrafią właściwie się modlić i potrafią reformować we właściwy sposób ten świat. Pod koniec życia, 2 lata przed śmiercią, napisze też, obserwując świat, krzyki i demonstracje nic nam nie pomogą. Miłość prawdziwa ojczyzny zasadza się głównie na codziennej pracy zawodowej i na gorliwym umoralnianiu narodu. Nie można iść w pojedynkę, nie można się zbawiać, nie można zrealizować dobra wiary w pojedynkę. Wiara, prawdziwa wiara, to jest wspólnie z Chrystusem, wspólnie z drugim człowiekiem. To jest przemienianie z Chrystusem tego świata. Nie w pojedynkę, nie na moje konto. Na Jego konto ma iść to zwycięstwo. Skąd brał siły ksiądz Markiewicz? Brał siły z modlitwy. Jak każdy święty, jak każdy wierzący prawdziwie człowiek, z modlitwy, bo bez modlitwy niepodobna prowadzić życia cnotliwego, pisał. A bez skupienia nie ma dobrej modlitwy. Przez modlitwę trzeba się oczyszczać, trzeba siebie samego pokonywać. Przez modlitwę człowiek idzie do szczytów, bo sięga po nieskończoność Bożą i już nie jest sam na tej drodze. Jest przepiękne, wiele przepięknych wyznań jego, na temat jego pobożności do świętych, do Matki Bożej. Dlaczego przyjechał z Rzymu z obrazem? Dlaczego czcił Matkę Bożą? Dlaczego pojechał do Krakowa, żeby prosząc, żeby mu wyrzeźbiono tę figurę Matki Boskiej i to takiego rzeźbiarza i czeladnika, który się będzie modlił rzeźbiąc? Nie piękno i artyzm. To musi być wyraz wiary rzeźbiarza. Poszli do spowiedzi, do Komunii Świętej właśnie w ten sposób, bo do kultu, tam będą się działy łaski, tam będzie, to będzie obraz, ikona, będzie kontakt z Matką Najświętszą, z jej synem, tych wszystkich, którzy się będą modlić. To była jego wizja, to była wiara tego człowieka. Jego wyznanie jest, dlaczego on kocha Matkę Bożą? A dlaczego ja? Dlaczego ty się modlisz do Matki Bożej? Dlaczego ją kochamy? Bo żaden bliski ani przyjaciel tak mnie nie kocha jak Matka Maryja. Jakie to proste, ale jakie to piękne. Bo żaden bliski nie zrobił tyle dla mnie, co zrobiła ona, przyjmując wolę Bożą, stając się Matką Zbawiciela. Bo żaden przyjaciel najbliższy nie zrobił tyle dla mnie, co Jezus Chrystus. Wdzięczność, wzajemność, odkrycie tego, to jest właśnie ta wiara. Myślę, że warto wsłuchiwać się i realizować ten głos dialogu, który idzie między Matką Najświętszą, między Chrystusem, dzięki Duchowi Świętemu, a człowiekiem. To jest właśnie wszystko przez Maryję. I to od kapłanów zależy, aby naród był w Polsce rzeczywiście narodem Maryi. To od nas, od naszych matek, od ojców, od wszystkich zależy los Kościoła. Myślę, że to warto na to zwrócić uwagę. Tak, cześć do Eucharystii, adoracja Najświętszego Sakramentu, bo nic tak nas nie rozpłomienia miłością ku Bogu, jak Komunia Święta. To jest właśnie to spotkanie, to przenikanie przez miłość wzajemne mojego człowieczeństwa, przez ubóstwianie mojego człowieczeństwa, przygotowanie na spotkanie kiedyś z Bogiem w niebie. Kto spożywa moje ciało, będzie miał życie w sobie. Kto pije moją krew, będzie miał życie, nie będzie pragnął na wieki. Myślę, że to jest właśnie to wielkie wskazanie, które warto przyjąć z ust tego błogosławionego, który ciągle jest jeszcze do odkrywania, który jeszcze ciągle działa, który ciągle ma nam coś ważnego do powiedzenia. Dzisiaj żyjemy w tych czasach, kiedy Europa zdobyła się na krok bardzo ważny z tęsknoty za jednością, za unikaniem wojen. Założyciele, pierwotni założyciele idei o wspólnocie europejskiej to są przecież kandydaci do ołtarza, do chwały ołtarzy. To byli ludzie, którzy z motywów wiary chrześcijańskiej chcieli jednoczyć Europę. Wiemy, co z tego zrobiono. Wiemy, że nie było miejsca na ideał chrześcijański, z którego przecież Europa wyrosła. Podcięto jedności europejskiej korzenie. Trzeba na to spojrzeć odpowiedzialnie i nie można tego zlekceważyć. Trzeba powiedzieć, że stało się coś niebezpiecznego, co warto naprawić, co trzeba naprawić. Naprawić krytycznym spojrzeniem i twórczym wysiłkiem, żeby się to odrodzenie, naprawienie, postawienie na właściwych torach mogło odbywać. Dzisiaj obserwatorzy mądrzy i odważni mają odwagę powiedzieć ważne słowa. Jest taki pisarz węgierski, krytyk literacki, człowiek wielkiego autorytetu, zdobywca wielu nagród, niewierzący. Nazywa się László Feldemii. Ciekawy człowiek, jako niewierzący, mówi, że obserwując Europę tego końca XX wieku, przeżyliśmy wielkie rozczarowanie, bośmy myśleli, że upadek komunizmu, ateizmu, marksizmu, upadek tej niewoli, którą narzucił ten system, przyniesie wolność. Wszyscy wierzyliśmy, że ten kapitalizm okaże się kapitalizmem humanitarnym, otwartym na człowieka. Niestety Europa, zamiast się odrodzić i odnowić, z pomocą mas mediów wyeliminowała możliwości wszelkiej autorefleksji i samorozeznania. Agresywność kapitału i handlu przełamała wszelkie samoograniczenia zalecane od wieków. Powściągliwość i praca. To samo przecież mówili wielcy ludzie przez całą historię. Jeśli się będziemy próbowali mówić o Bogu, którym jest pieniądz, zysk, rynek, egoizm, drugi człowiek dla nas jest narzędziem do wykorzystania, jest obiektem przemocy i zysku, przyjemności, korzyści, a nie służby. Kontynuuje dalej ten myśliciel, deklarując wojnę wszelkiego typu transcendencji, nadprzyrodzoności, mówi to niewierzący człowiek. Współczesny świat wepchnął każdego z nas w sytuację schizofreniczną. Nie istnieje żadna harmonia, żadna hierarchia wartości. Każdy ludzki projekt zostanie wyśmiany przez wszechmoc pieniądza i kapitału. To jest ubóstwiane. Jedynym sposobem wyjścia z tej sytuacji jest zachować starożytny sens metafizyki, a dotyczy to zarówno chrześcijan, jak i ateistów. Zaakceptować wartość transcendencji przed inwazją konsumpcjonizmu czasów współczesnych. Proszę zobaczyć, czy posłuchają ludzie. Takich świadectw jest wiele. Chociażby bardzo ciekawe świadectwo niedawnego premiera Anglii, Tony Blaira, który się nawraca, opuszczając stanowisko premiera, nawraca się do Kościoła katolickiego, zakłada fundację, żeby religijne wartości w świecie polityki, w świecie biznesu współczesnego promować. Jest wiele takich przykładów. Myślę, że warto zobaczyć, że świat jest na zakręcie i warto docenić, cieszyć się, że nie tylko powinniśmy wiedzieć o złu i dobru, ale je realizować. Ksiądz Markiewicz nie czekał. Chciał wszystko dokonać. On nie tylko jednokierunkowo tu działał. Wychowanie człowieka na pierwszym miejscu, przygotowanie przyszłości. Ale to przecież człowiek uniwersalny. Zakładał zakłady, uczył zawodu tę młodzież. Ale przecież jednocześnie założył pismo. Sprowadził drukarnię. Gospodarze miejscowi żartowali, że już jak drukarnie te maszyny zobaczyli, to mówili, no produkują już te gazety, pisma, ale teraz tylko jeszcze brakuje maszyny do robienia pieniędzy. Tak, maszyną do robienia pieniędzy będzie uczciwość, która z tego miejsca roznosiła się i niech się roznosi na cały świat. Praca solidna, wymaganie stawiane sobie, pokonywanie siebie, miłość do ojczyzny, o której trzeba pamiętać i w modlitwie, ale i w pracy. Cieszymy się, że jest wiele tych pięknych świadectw, które prowadzić mogą do zwycięstwa. I potrzebne są te środki przekazu, potrzebne są pisma katolickie, ale czy je czytamy? Czy je medytujemy? Potrzebne jest radio, telewizja. Jaka to radość, że możemy oddychać wiedzą, którą dostarcza nam telewizja, innego rodzaju niż ta państwowa. Ale jaka ona jest niewygodna. Jakie to radio, które inaczej mówi niż to oficjalne, jakie ono jest niewygodne. I jeśli nie ma grzechów prawdziwych, to trzeba te grzechy wymyślić i kłamstwem nagłośnić. Jeśli nie ma motywacji prawdziwej, to trzeba tę motywację znaleźć. Przecież do tej pory słyszeliśmy o imperium ojca Rydzyka. Nagle, w ciągu 2 dni, wiemy, że to dziadowska jest instytucja, że nie będzie mogła spłacić tego, co było do tej pory imperium. Czy to nie jest myśl dla nas? I dlatego nie patrzmy w kierunku, gdzie bardzo jasno. Nie patrzmy, nie nadsłuchujmy, gdzie bardzo głośno. Ale w pokorze serca próbujmy patrzeć tam, gdzie małe światło, ale trwałe świeci. Idźmy za takimi, którzy stawiają wymagania nam i sobie, a nie obiecują łatwych sukcesów, bo te łatwe sukcesy są bardzo często i nietrwałe, i nieprawdziwe. Odejdziemy z tego miejsca pełni ufności, że Bóg jest z człowiekiem kochającym go szczerze, że Bóg jest człowiekiem, który mu potrafi zaufać i że drobne kroki niekiedy skromnego, ale kochającego i uczciwego człowieka przez wieki całe stają się krokami gigantycznymi w budowie dobra i nadziei na zbawienie. Amen.